serce, które dziś trzymasz w dłoni, nie mieści się we mnie. Musisz je chronić. Jak można tak postradać zmysły i ubrania?
Problem z głowy.
Wakacje bez alkoholu i używek.
Cześć, tutaj Daniel Moszczyński, zespół Wolny Band. Ja też używam, ale wakacji. Chce się więcej, bo jest więcej serotoniny w powietrzu, słońce świeci. Ja ten czas lubię wykorzystać na to, żeby pobyć z tymi najbliższymi osobami, bądź czasem też samemu. Położyć się na trawie, wsłuchać się w swój wewnętrzny głos. O co tak naprawdę mi chodzi i co jest ważne?
Używaj, ale wakacji. Witam, Wanda Wasilewska. Zapraszam na odcinek spotkania z młodzieżą z Monaru i z psychoterapeutkami Izabelą Grys oraz Olgą Kalitą i rozmowa o emocjach.
W kontekście złości i na przykład odczuwania i regulacji jej, to staram się pokazywać pacjentom, ale też razem z nimi sprawdzać, jak to jest, kiedy tą złość albo ten lęk czy strach dopuszczą do siebie. W sensie takim, że pobędą trochę przy tym, poczują go, zastanowią się właściwie, z czego to wynika, skąd to się bierze, czy te uczucie jest adekwatne do sytuacji, czy może jednak jest w odpowiedzi na jakieś przeżycia z przeszłości. Wtedy też można poczuć tą złość w swoim ciele na przykład, zobaczyć, gdzie ona się kumuluje. Odczuwanie tych emocji to też jest forma właśnie regulacji, bo gdy pozwolimy sobie poczuć, że na przykład, nie wiem, jesteśmy źli, bo na przykład coś nam nie wyszło, i trochę pobędziemy przy tej złości, no to też oswajamy się z tym uczuciem, z tą emocją. Więc ona też traci na sile, bo niestety uzależnienia to jest właśnie regulowanie emocji, ale nie w sposób zdrowy, tylko właśnie w taki sposób, że my te emocje zagłuszamy. A jak je zagłuszamy, no to nie mamy z nimi kontaktu i przez to one nie mają ujścia. One w nas tkwią, one się zbierają, się kumulują i zazwyczaj przychodzi taki moment, gdzie no po prostu już nie ma miejsca i one wybuchają.
Bardzo pomaga mi taka metoda takiego trochę uziemienia, takiego ponazywania sobie i używamy wtedy dużo wyobraźni. Że na przykład zadaję pytanie, gdzie może czuć. Na przykład pacjent mówi, że w brzuchu, to zaczynamy iść w takim kierunku, że jak sobie wyobraża to uczucie w brzuchu. Czy to jest jakiś kamień, czy to jest coś miękkiego, czy to jest lekkie jak piórko, czy to jest jakieś rozlewające, zalewające nogi, albo idące w górę. Nie? I używamy takiej trochę metafory, ale bardzo często pomaga to pacjentom, którzy mają trudność w nazywaniu albo i odczuwaniu bardziej tej złości, gdzie ją czują w ciele, nie? Bo to jest trochę tak, jak małe dziecko, no nie dostanie może tego, co chce dostać, tak? Albo popsuje się przez przypadek zabawka, no to złość wyrażają z automatu, płaczem, tupiąc nóżkami, pokazują niezadowolenie. I trochę potem jest tak, że my dorośli, nam jest często też trudno wytrzymać tą złość tego małego dziecka. No i zazwyczaj robimy wszystko, żeby to dziecko nasze uspokoić, żeby nie płakało, nie krzyczało, nie tupało nóżkami, bo nie idzie po jego myśli coś, albo coś się zepsuło. Trudno jest to, dlatego że my jako dorośli mamy trudność z tymi emocjami. Nie? I w tym momencie dziecko też już zaczyna mieć blokowane te emocje. Trochę jest też tak, że są te stereotypy. Złość piękności szkodzi. Albo taka ładna dziewczynka, a się złości. Albo chłopacy nie płaczą. To też jest jeden z moich ulubionych. I myślę sobie, że to trochę jest takie błędne koło. Trochę sami w to wpadamy. Następną rzeczą to też jest trochę tak, że no my uczymy dziecko, że jeżeli na przykład się złości albo jest smutne, to my to nazywamy. Rozumiem, że ci jest smutno, bo straciłeś swoją ulubioną zabawkę. I wtedy dziecko dostaje komunikat, że może być smutne, że może czuć smutek i że smutek nie jest niczym złym. A w sytuacji, kiedy dziecko płacze, bo zepsuła się jego ulubiona zabawka, a my jako dorośli, chcąc oczywiście dobrze dla tego dziecka, bo to zakładamy z tego, że chcemy dobrze, mówimy, no nie, płacz, nic się nie stało, kupimy nowe. Tak trochę to jest takie zagłuszanie emocji. Nie? Zagłuszanie tego, co czujemy. No i bardzo często nasi pacjenci mają podobnie. Jak pracujemy już długo w terapii, to bardzo często dochodzą do takich wniosków, że oni właściwie się nie mogli złościć w domu, że nie mogli odczuwać smutku, bo to są rzeczy, które są niepożądane. Znowu wracamy do tego podziału. Trochę niepożądane, tak? Ale jednocześnie mówią nam o tym, że coś się z nami dzieje, że coś się wydarzyło w naszym życiu.
Często jest tak, jak ktoś słyszy hasło Monar, grupa, blok odczuwa. Myślę o waszych rówieśnikach, myślę o moim pokoleniu, o pokoleniu psychoterapeutek na przykład. A przecież to jest no, takie zwyczajne, takie normalne. To jest fantastyczne, jak człowiek widzi, że z czymś ma trudność i znajduje sposób, żeby w zdrowy sposób z tym pobyć, przyjrzeć się temu i zmieniać coś. To jest dla mnie fantastyczna historia. Czy wy mieliście trudność przyjść do tej grupy? Czy dojrzewaliście do tego?
Miałam w głowie, że Monar to jest miejsce, przepraszam, że to powiem, ale dla 40-letnich bankowców. Ale powiem, że nie spodziewałam się, jak pierwszy raz trafiłam na grupę, zobaczyłam osoby w moim wieku, większość się uczy, większość studiuje, wygląda normalnie. Szczerze, jakbyście zauważyli naszą grupę, nie poznalibyście, że my mamy i takie problemy, i śmakie, i chodzimy na taką grupę terapeutyczną. Zmieniło to mój pogląd na osoby z problemami. W Monarze nie mamy tylko narkomanów. Mamy osoby współuzależnione, osoby, które mają problemy z zaburzeniami, na przykład odżywiania, z depresją. Jest to terapia grupowa, na której rozmawiamy na każdy temat.
Ja uważam, że uczestniczenie w takich grupach i w ogóle chodzenie na terapię to jest coś, co każdy powinien doświadczyć. Powinno się o tym mówić dużo więcej i tak się już coraz więcej mówi i zawsze jak słyszę, że ktoś był na terapii lub chodzi na terapię, to zawsze jestem taka gdzieś wewnętrznie dumna z tej osoby, że podjęła taką decyzję. Jak mi jest na grupie i jak ja się w niej czuję, jakie miałam pierwsze spostrzeżenia, to byłam bardzo pozytywnie zaskoczona. Wszyscy zawsze byli bardzo otwarci, dobrze mnie przyjęli, ja się też dobrze czuję do tej pory. I no, tak jak już mówiłam, uważam, że jeżeli ktoś miałby jakieś problemy powiązane z tymi, co my przechodzimy lub też nie, to powinien i tak spróbować i zobaczyć, jak tam by mu było i uważam, że to będzie cudowne przeżycie.
Uważam, że chodzenie na terapię i praca nad sobą, praca nad przezwyciężeniem własnych lęków, własnych problemów, własnych trudności, to jest coś, z czego powinno się być dumnym i coś, z czego powinno się czerpać pełnymi garściami, jeżeli tylko ma się taką okazję. Więc ja przyszedłem do grupy nastawiony bardzo pozytywnie i nie zawiodłem się, nie zawiodła ta grupa moich oczekiwań i jest dla mnie bardzo przydatna i pomocna i pomaga mi też w pewien sposób poznawać siebie lepiej.
Myślę sobie, że my trochę jako pracujące, prowadzące też tą grupę, no nieprzekonanym, na pewno dałybyśmy czas. Bo to też chodzi o to, że to, żeby nie przekonywać na siłę kogoś, tak? I żeby kogoś jakoś namawiać na to, że powinien być na tej grupie. Na pewno byśmy dały czas, ale opowiedziałybyśmy pewnie o tym, co może otrzymać uczestnik grupy, od grupy, jakie mogą być korzyści płynące z bycia na grupie.
Tak jak Iza mówi, motywacja pacjenta wewnętrzna no jest podstawą do tego, aby on z powodzeniem mógł zacząć taką terapię. Oczywiście zdarzają się osoby, które są albo się pojawiają na terapii z powodu motywacji zewnętrznej, czyli no na przykład są do tego zobligowane, nie wiem, przez sąd, tak, przez kuratora. Natomiast no, zdecydowanie większe pole i prawdopodobieństwo sukcesu ma terapia, jeżeli pacjent faktycznie sam chce w niej wziąć udział. Więc tak jak Iza mówi, też bym dała czas, opowiedziałabym, co mogą zyskać na takiej grupie. Bo terapia grupowa, ona jest równie istotna i skuteczna jak terapia indywidualna. Tylko i terapia grupowa pracuje na trochę innych zasadach, bo pracujemy na relacjach, które są w grupie. A przecież w życiu mamy tych relacji z ludźmi bardzo dużo. Więc na grupie możemy sobie w tych bezpiecznych warunkach sprawdzać, jak to jest w relacji z innymi, kiedy wyrażamy emocje, kiedy dajemy informacje, których normalnie na przykład na zewnątrz byśmy nie dali, bo byśmy się wstydzili albo byśmy się bali. Więc na terapii grupowej to można sprawdzać i to jest bardzo duże pole manewru właśnie do takiej pracy terapeutycznej. Natomiast terapia indywidualna, ona również jest bardzo istotna i ważna, ponieważ na niej można poruszyć takie tematy, które są dla nas no, na przykład bardzo trudne, z którymi byśmy nie wyszli na terapii grupowej, bo są bardzo intymne na przykład. Więc ja myślę, że i jedna, i druga terapia są bardzo ważne i najlepiej jest je łączyć, czyli mieć albo za sobą, albo w trakcie terapii indywidualną i do tego też robić terapię grupową, bo to wtedy jest takie całościowe zajęcie się tym, z czym zmagamy się po prostu w życiu. No jedną z takich podstawowych zasad jest to, że terapia grupowa się opiera na relacjach, które się dzieją na grupie. Czyli przez te 2 godziny, kiedy się spotykamy, pracujemy na tym, co się tutaj dzieje między nami. Więc jedną z zasad jest to, że nie wynosimy tych relacji poza grupę. Bo jeżeli coś dzieje się poza grupą, to my jako prowadzące tą terapię grupową nie mamy nad tym kontroli. A na terapii grupowej jednak my możemy patrzeć, jak to przebiega. My możemy też stwarzać te bezpieczne warunki do tego, żeby pacjenci mogli uczyć się, jak to jest być w relacjach. No i dlatego to jest jedna z zasad, że relacji, która jest w grupie, na grupie, nie wynosimy poza.
Moimi rozmówcami byli uczestnicy programu oraz Izabela Grys i Olga Kalita. Wszystkie spotkania, porady, warsztaty, terapie, konsultacje oraz zajęcia są udzielane nieodpłatnie. Ten program, o którym dziś moi goście opowiadali, jest sfinansowany z budżetu miasta Poznania, czyli z naszych podatków. Więcej informacji o działaniach poznańskiego Monaru znajdą Państwo na stronie poznan.monar.org. I przenosimy się nad poznańską Rusałkę.
To jest dla nas wspaniała możliwość spędzenia czasu razem i bardzo lubimy ten sport. To jest w siatkówkę bardzo się gra w dwie osoby, także to może akurat nie aż tyle, ale można też grać oczywiście więcej osób. No i myślę, że to jest dla wszystkich przede wszystkim świetna zabawa, no i też nauka czegoś, no.
Aktywne spędzanie czasu. No ale zdarza się też, że po prostu jak jest brzydka pogoda, idziemy na inne boisko i po prostu spędzamy ze sobą czas siedząc na ławce lub grając w kosza czy coś takiego.
W internecie sobie posiedzieć trochę, coś tam porobić na komputerze. Ja na przykład jak się nudzę, to piekę. Babeczki. 60 babeczek ostatnio wleciało.
Często przyjeżdżamy tutaj pograć w piłkę siatkową lub po prostu popływać.
Roman Pomianowski, psycholog, terapeuta.
Statystyki utonięć i zdarzeń na wodzie pokazują nieprawdopodobnie zwiększenie niebezpieczeństwa utonięcia czy wszelkich innych urazów związanych z kąpielą pod wpływem alkoholu właśnie z tego powodu, że ktoś przeszacował swoje ryzyko i zrobił coś, co okazało się tragiczne w skutkach. Niestety brawura, którą daje młodość, podwyższona jeszcze alkoholem, kończy się często nieodwracalnymi konsekwencjami i statystyk tych, ale także i codziennych doświadczeń mamy na co dzień bardzo wiele. To i urazy, i śmierci, utonięcia i wypadki komunikacyjne, ale także zupełnie realne zagrożenie wynikające z przypadkowych kontaktów seksualnych, które w trakcie wakacji są bardzo częste, a ich prawdopodobieństwo czy szansa pojawienia się czy podjęcia w sytuacji spożycia alkoholu no niestety radykalnie wzrasta. Stąd myślę, że młodym ludziom warto by pokazać, że przyjemnie wakacje spędzać warto także w sposób racjonalny, rozsądny i bezpieczny. Luz, swoboda, klimat wakacji sprzyja różnym decyzjom. Często niestety w sytuacji podejmowania ich pod wpływem alkoholu, a więc na takim większym luzie, kończą się no, nieodwracalnymi zmianami. Z wakacji można przywieźć sobie oprócz fajnej opalenizny wielu przyjaźni, doświadczeń, także niestety niechciane upominki, na przykład zakażenie wirusem HIV, które zdecydowanie wzrasta wtedy, kiedy podejmuje się szczególnie pod wpływem alkoholu w młodym wieku przypadkowe kontakty seksualne w atmosferze biwaku, ogniska, plaży, a tak niestety najczęściej dzieje się.
Jakie skutki zdrowotne dla młodego organizmu może nieść zażywanie środków psychoaktywnych?
Gdyby te skutki sprowadzić do takich bardzo bieżących typu kac, to byłoby pół biedy, bo kara musi być, jeśli ktoś przedawkował, ktoś oszalał, pogłupiał. Natomiast gorsze jest to, że te skutki niestety przekładają się na znacznie dalej idące konsekwencje przeróżne, właśnie dotyczące najczęściej niebezpiecznych zachowań w ruchu drogowym, w sporcie, na wodzie. I tutaj możemy mówić rzeczywiście o realnym zagrożeniu doraźnymi, zupełnie przypadkowymi zdarzeniami, które alkohol ułatwił zdecydowanie. I stąd myślę, że warto, nie zapominając o uzależnieniu, które jest całkowicie realnym zagrożeniem u młodych ludzi szczególnie, bo następuje ono zdecydowanie szybciej, niestety pokazywać te zagrożenia bieżące. One dotyczą i zdrowia, i sytuacji życiowej, ale także wplątanie się w różnego typu historie związane właśnie z udostępnianiem środków, z różne czyny karalne, a więc alkohol jest przede wszystkim dla ludzi, którzy mają do niego głowę, mają wiek, mają dojrzałość, która pozwala używać go w sposób kontrolowany. Młodym ludziom niestety przychodzi to z wielkim trudem i w związku z tym powinni mieć dostęp do tych substancji, które zmieniają świadomość, zwiększają tą brawurę, absolutnie uniemożliwiony.
A co zamiast?
Zamiast radość, którą daje obcowanie z prawdziwymi przyjaciółmi, radość z obcowania z przyrodą, z wspaniałą pogodą, z wakacjami, tak by rzeczywiście te wspomnienia na trwałe zapisały się fajnymi doświadczeniami, a nie szkodami, z którymi później przez całe lata trzeba się z mozołem borykać.
Jacek Hałas o radości wspólnego tańca.
Taniec generalnie na wszystko jest dobry, począwszy od blokad wewnętrznych i jakby wszystkiego, czym nas obciąża życie codzienne, nie? Walka po prostu, walka. W mieście to jeszcze jest zagęszczone. Stres osobisty, tak. Język społeczny też, zapomniany. Dla mnie to jest istotne w ogóle od lat. Cała kolekcja moja jakby osobista tańców to są przede wszystkim tańce, nie tańce wyczynowe, czy takie tańce popisowe, ale tańce, które integrują, które w łatwy sposób wciągają ludzi do takiej mini wspólnoty, która się tworzy czasami po prostu na godzinę, dwie spotkania i zabawy. Bo wbrew temu, że wydaje nam się wirtualnie przynajmniej, że jesteśmy bardzo społecznie zakorzenieni, to przez to, że tradycyjne formy bycia ludzi razem, spotkań, one się skończyły, jakby skończył się ten rodzaj obecności w świecie, jaki był związany z kulturą rolniczą, z kulturą wiejską. To się zmienia, to jest naturalne, świat się zmienia, ale gdzieś ten język zgubiliśmy, nie potrafimy śpiewać razem, nie znamy piosenek po prostu. Z tańcem jest podobnie, nie potrafimy tańczyć razem, bo nie znamy tych samych tańców. Znamy może salsę na przykład, ale nie znamy oberka czy polki, czyli rzeczy, które tutaj przez tam setki lat w sumie funkcjonowały, no i przez te setki lat też osiągnęły jakiś rodzaj piękna, majestrii. I nasza rola, czy moja jakby misja polega na tym, że na tę godzinę, dwie spotykam ludzi. Oni się spotykają ze sobą i nagle się okazuje, że można się spotkać nie tylko w rozmowie, nie tylko w tematach współczesnych, politycznych, teraz bardzo aktualnych, czy sportowych, ale można się spotkać na innych zupełnie płaszczyznach, nie? Czyli na płaszczyźnie fizyczności ciała, na płaszczyźnie wydobycia dźwięku razem, wspólnie, zaśpiewania piosenki. Takich prostych rzeczy wydawałoby się. Jakby tu nie chodzi o ćwiczenia fizyczne, czy ćwiczenia emisji głosu. Oczywiście jak ktoś chce się rozwijać w tym kierunku, to tak, ale na tym poziomie, o którym ja mówię, to trzeba zaprosić przyjaciół, rodzinę, spotkać się, włączyć telewizor, radio i może sobie przypomnieć jakąś piosenkę, a może włączyć sobie na przykład tą elektryczną muzykę i spróbować walczyka zatańczyć, nie? Ale właśnie przy okazji spotkania, bo to jakby o to chodzi, nie? Że tu jakby szukamy komunikacji z ludźmi, z człowiekiem.
Dobrego wakacyjnego czasu. Do usłyszenia. Wanda Wasilewska.
Wakacje bez alkoholu i używek.
Cześć, tutaj Daniel Moszczyński, zespół Wolny Band. Ja też używam, ale wakacji. Chcę się więcej, bo jest więcej serotoniny w powietrzu, słońce świeci. Ja ten czas lubię wykorzystać na to, żeby pobyć z tymi najbliższymi osobami, bądź czasem też samemu. Położyć się na trawie, wsłuchać się w swój wewnętrzny głos. O co tak naprawdę mi chodzi i co jest ważne?
Używaj, ale wakacji.
Znów i pragnień, nie jeden z nas odnajdzie, a niech by zaszedł za daleko. Pewnie zostanie tam. Gwiazdy matowieją i niczym się nie mienią, zwykliśmy je zaklinać. I szczęście swoje mijać, bo w niebie, z którego dotąd nie wrócił nikt. Wieczna sączy się struga, przyjemnej wiary w cuda. Ten błękit snów i pragnień nie jeden z nas odnajdzie, a niechby zaszedł za daleko. Pewnie zostanie tam. Ten błękit snów i pragnień nie jeden z nas odnajdzie, a niechby zaszedł za daleko. Pewnie zostanie sam.
Problem z głowy.